Przywykła do ludzi, zjawisk i rzeczy. Był jej obojętny sam pochroń i jego zmysłowa miłość. Obojętne było życie obecne, przeszłe, przyszłe. Nie znaczy to wcale, żeby się czuła źle. Było to życie liszki na liściu, wypijanie pokarmu, wygrzewanie się w słońcu. Gdyby teraz Łukasz zjawił się wobec niej ze swą nerwową, niecierpliwą rozpaczą, ze swymi żalami, rozkazywaniem i nagłymi przeskoki od złorzeczeń, gruźb, klątw do próśb, uniżeń, całowania śladu jej stóp, wypchnęłaby go chyba ze swego pokoju i zatrzasnęła za nim drzwi z piosenką wiedeńską na ustach. Zwolna wygasał w niej ten Łukasz. Wygasał jak ogień. Żarzył się, leżał jak węgiel parzący w popiele. Teraz już stygnie, już go nie ma. Nie czuła już w sobie ani strasznej rozkoszy ducha, miłości, ani przerażenia wobec spełnionej zdrady. Spokojna pustka, nic więcej. Pustka ta była jak ziemia w podwiośnie, nieokryta ani jedną trawką, leżąca spokojnie pod ciepłym słońcem. Ewa mogła teraz patrzeć w przepaść swych grzechów. Nie czuła do nich wstrętu, jak w Paryżu. Nudziły ją jednak. Ziewała na ich widok. Pojmowała ohydę grzechu rozpusty, ale nie mogła zdobyć się na nic, co by z niej mogło wyrwać. Nad wszystkim panowało jedno pragnienie. Nie dopuścić do siebie wspomnień o miłości. Nie dać im nigdy zapanować w duszy. Nie pożądać z ducha, nie kochać sercem, nie płakać za minionym uśmiechem najdroższych ust, za brzmieniem głosu. Trwać tylko. Trwać w spoczynku zapomnienia. Nie czuć w sobie serca, gdyż bez serca jest dobrze, a z sercem straszliwie. Zdradziłeś mnie, mówiła teraz w głębi siebie. Ty pierwszy mnie zdradziłeś. Szłam za tobą na koniec świata. Tobie pierwszemu oddałam bezsilność moich nóg i tobie pierwszemu otworzyłam drzwi duszy. Gdy mi tamten powiedział, że mnie zdradziłeś, szalałam sama jedna. A teraz zdradziłam cię i znalazłam spokój. Należę teraz do innego, a ty jesteś dla mnie czcze i puste imię. Częstokroć brała do ręki listy Łukasza, zamknięte już zresztą wraz z listami Szczerbica w biureczku pochronia, i czytała je od początku do końca, żeby się w stanie swej mocy utwierdzić, przekonać się, że nic w tych listach nie ma, nic a nic. Dziwiła się, jakim sposobem tyle dawniej pod tymi samymi literami czytała. Nie było już zapachu, który dawniej odurzał, aż do utraty zmysłów. Pewnego razu w czasie takiej lektury znalazła była na dnie szkatułeczki, gdzie listy leżały, trzy zeschłe róże. Zeschłe na szczęt. Przypomniała sobie ich dzieje i przez chwilę bawiła się nimi, ważąc je w palcach. A dzieje róż takie były. Za dawnych dni, gdy mu już była ofiarowała swe ciało, a miał wkrótce do Włoch wyjechać, nastąpiła między nimi gorąca sprzeczka. Leżała wówczas w łóżku. Był u niej wtedy w pokoiku, z oknem zasłoniętym pąsowym szalem, gdy leżała w łóżku. Umyślnie wtedy rozebrała się w dzień, udała chorą, żeby go o naznaczonej godzinie przyjąć w łóżku. Przysłał jej później trzy róże ciemnopąsowe. Gdy, wyszedłszy z domu, chyłkiem kupował w sklepie te róże, sądził, że będą źle przyjęte i że nadal będzie się gniewała. Tak jej to wyznał. Nie widzieli się długo, całą noc, dzień następny i znowu noc. A gdy wreszcie byli razem, dowiedział się z najwyższym, z szalonym szczęściem, że dobrze były przyjęte róże. Nieoporne róże uschły na piersiach, między piersiami. leżały przez całą noc w tym miejscu, które tak kochał, gdzie serce bije. Prosił wówczas o tę różę gorąco, jakże gorąco. Chciał, żeby mu je darowała jako najcenniejszy skarb, znak wznowionej miłości. Prosił o niej później wielekroć, w chwilach łaski, mając możliwość całowania jej w usta. Dla jakiegoś powodu, gdy była mowa o tych różach, stawała się wstydliwa. Usta jej żarzyły się jak nigdy przedtem i nigdy potem. Były jak żywy i ruchliwy ogień. Sama to czuła. Mówili do siebie wtedy, że chcieliby mieć dziecko. Oczy jego zapalały się od ognia jej ust. Wyznawali wśród płomieni najskrytsze myśli. Nie dała mu wówczas przez zapomnienie upragnionych róż. A teraz? Jakże mu zwrócić tę jego własność, kiedy nie zna jego adresu? Zmięła je w palcach, pokruszyła na proch i rzuciła na ziemię, w to miejsce, gdzie pochroń stawiał swe pantofle nocne. Pochroń przywłaszczył sobie listy Łukasza i Szczerbica, trzymał je u siebie. Często je przy niej czytał i zaopatrywał w komentarze. Oddała je bez żalu.